Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI pisze podczas wakacji trzeci tom swojej książki, poświęcając go dzieciństwu Jezusa, poinformował watykański rzecznik.
W Wiedniu dobiega końca światowy szczyt o AIDS. Ważny wkład w walkę z tą chorobą mają katolicy.
23 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI pisze w Castel Gandolfo trzecią część swojej książki Jezus z Nazaretu. Tym razem po oddaniu wiosną do składu i tłumaczenia drugiego tomu poświęconego męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, papież skupia się na tak zwanych Ewangeliach dzieciństwa. Informacje te ujawnił watykański rzecznik w cotygodniowym felietonie dźwiękowym Octava Dies. Jak przypomina ksiądz Federico Lombardi, takie pracowite wakacje nie są dla Benedykta XVI czymś nowym. Tak bowiem powstała już pierwsza część Jezusa z Nazaretu, a praca intelektualna stanowi dlań rodzaj odpoczynku, o czym sam autor wspomniał pośrednio w przedmowie do swej książki.
Podczas synodu biskupów o Słowie Bożym wiele wystąpień dotyczyło doniosłości tego papieskiego dzieła jako wzoru teologicznego i duchowego odczytania Ewangelii oraz jako przewodnika dla wiernych, by poprzez Ewangelię spotkać osobę Jezusa. Autentycznego Jezusa, Jezusa historycznego, we właściwym znaczeniu tego określenia, jak stwierdza z naciskiem papież, prowadzić do spotkania z Jezusem. Znajdujemy się tu w sercu posługi następcy Piotra dla Kościoła i dla ludzi wszystkich czasów. I temu właśnie Benedykt XVI poświęca swoje tak zwane wakacje. A zatem dziękuję i dobrych wakacji, Ojcze Święty.
Buone vacanze dunque, Santo Padre.
Jakie jest katolickie podejście do epidemii AIDS? Zapytała o to sekretarz generalna Caritas Internationalis na spotkaniu katolickich organizacji charytatywnych z ponad 20 krajów, które odbyło się w Wiedniu w związku z kończącą się tam dzisiaj międzynarodową konferencją na temat AIDS. Leslie Knight, która jest Angielką urodzoną w Zimbabwe, wyraziła obawy, że odpowiadając na zadane przez nią pytanie, wielu uczestników wiedeńskiej konferencji zarzuciłoby katolikom dogmatyzm, obłudę, moralizowanie i potępianie ludzi dotkniętych tą chorobą. Niektórzy sądzą, że katolicy przeszkadzają w zapobieganiu zarażeniom wirusem HIV, zabraniając używania prezerwatyw. Niestety, mimo ogromu pracy wnoszonej od ponad 20 lat w walkę z tą epidemią, wciąż jesteśmy w ten sposób krytykowani, powiedziała sekretarz katolickiej organizacji charytatywnej. Zachęciła, by mimo takich krytyk nie zamykać się w katolickim getcie, ale otwierać na każdą możliwość współpracy.
Leslie Ann Knight podkreśliła konieczność pogłębiania znajomości przyczyn epidemii AIDS. Zwróciła uwagę, że zarażeniu wirusem sprzyjają takie czynniki jak ubóstwo, dyskryminacja, ucisk, brak wykształcenia. HIV zagraża szczególnie kobietom i dziewczętom, a wiąże się to z brakiem równości i z przemocą, której ofiarą często padają. Katolicy winni uwrażliwiać zbiorowe, globalne sumienie na te problemy. Trzeba wywierać nacisk na instytucje międzynarodowe, by dotrzymały swych obietnic. Szczególnie chodzi o zapewnienie wszystkim chorym dostępu do koniecznych lekarstw.
Sekretarz generalna Caritas Internationalis przypomniała, że w skali światowej 1/4 pomocy zarażonym wirusem HIV udzielają organizacje religijne różnych wyznań. Katolików pracujących na tym polu są tysiące. W wiedeńskiej konferencji, która jest forum wymiany informacji o AIDS między przedstawicielami nauki, przemysłu farmaceutycznego, organizacji pomocy i politykami, instytucje religijne bezpośrednio nie uczestniczą. Wielu jednak ich członków, w tym także katolików, wzięło udział z tytułu swych kompetencji. Ważne jest, by wasz głos został usłyszany, powiedziała do nich Leslie Ann Knight.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
Bóg w społeczeństwie posekularyzacyjnym to temat Międzynarodowego Seminarium Teologicznego poświęconego obrazowi Boga i religii we współczesnym świecie. Spotkanie odbywa się w Awili i zostało zorganizowane przez trzy hiszpańskie uniwersytety.
Religia we współczesnym świecie, obraz Boga w obecnej kulturze oraz doświadczenie transcendencji to główne tematy kursu teologicznego, który odbywa się w zabytkowym klasztorze świętego Tomasza w Awili. Biorą w nim udział filozofowie, teolodzy oraz wykładowcy licznych uniwersytetów hiszpańskich i zagranicznych. Dopóki człowiek będzie wierzył w piękno, dobro i prawdę, Bóg będzie żywy pomiędzy nami. Potrzebni są jednak dzisiaj bohaterowie, którzy czuliby pasję, aby przekazywać prawdę pomimo życia w świecie pełnym kłamstwa, powiedział profesor Sergio Belardinelli z Bolonii w wykładzie inauguracyjnym. Zanegowanie Boga, jak zrobił to Nietzsche, jest w rzeczywistości relatywizowaniem samego człowieka. Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład pod tytułem Głoszenie Boga we współczesnym społeczeństwie hiszpańskim, który wygłosił kardynał Antonio Maria Rocco Barella, przewodniczący Episkopatu Hiszpanii. W swoim wystąpieniu dokonał diagnozy aktualnego społeczeństwa oraz przedstawił wyzwania, jakie stoją przed Kościołem wobec panującego relatywizmu i sekularyzmu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Konferencja Episkopatu Zambii odrzuciła proponowany przez Krajową Konferencję Konstytucyjną projekt nowej ustawy zasadniczej. Biskupi przyznają, że zrezygnowali z udziału w tym utworzonym przed 3 lata gremium, podobnie jak wiele innych ważnych instytucji społecznych, którym nie podobał się tryb wypracowania dokumentu. Niemniej jako obywatele mają prawo do wyrażania opinii na ten temat.
Głównym zarzutem biskupów jest to, że dokument jest wypracowywany bez należytej społecznej konsultacji przez ludzi władzy, którzy uzurpują sobie prawo do przykrawania konstytucji na wymiar własnych interesów. Dowodem na nieczystość intencji w tej dziedzinie jest sam niekończący się i niezwykle kosztowny proces wypracowywania ustawy zasadniczej. W tej sytuacji, stwierdza katolicki episkopat Zambii, nie ma szans, by projekt uzyskał legitymizację społeczną i wytrzymał próbę czasu. Stąd propozycja rozwiązania Krajowej Konferencji Konstytucyjnej i powołania niewielkiego zespołu ekspertów, który na opracowanie projektu otrzymałby określony czas.
Z szybką reakcją władz spotkał się apel kościołów i organizacji społecznych w Gwatemali na rzecz położenia kresu fali przemocy. W ostatnim czasie ten środkowoamerykański kraj doświadcza niebywałego wzrostu przestępczości, który powoduje, że statystycznie ginie tam z rąk bandytów 17 osób dziennie. Apel w tej sprawie wystosował tzw. zespół G4, w skład którego wchodzą m.in. katolicki arcybiskup stolicy i przewodniczący Związku Ewangelickiego Gwatemali. Sygnatariusze zaznaczyli, że obecna sytuacja stanowi paradoks, biorąc pod uwagę, że dopiero minął rok od podpisania Krajowego Porozumienia na rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Tymczasem sytuacja wydaje się wymykać z rąk władz.
W odpowiedzi prezydent Alvaro Colom zarządził wzmocnienie wojskiem sił policyjnych operujących na ulicach miasta Gwatemali. Mieszane policyjno-wojskowe patrole ruszyły do tzw. dzielnic wysokiego ryzyka. Szczególną ochroną objęto środki transportu publicznego, które najczęściej są przedmiotem zbrojnych napaści. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Carlosa Menocala nasilenie przemocy jest świadomą strategią organizacji przestępczych. Licząc na słabość gwatemalskiej policji, gangsterzy chcą całkowicie steroryzować ludność i przejąć faktyczną kontrolę nad terenem.
Siostra Jana Zawieja została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, popularnie zwanego Nazaretankami. Wyboru dokonano podczas trwającej w Rzymie kapituły generalnej. Siostra Jana ma 44 lata. Podkreśla, że przyjmuje swój wybór jako kolejny etap na drodze powołania zakonnego, a zarazem wezwanie do służby całemu Kościołowi powszechnemu.
Nasze zgromadzenie jest zgromadzeniem międzynarodowym. Pracujemy w 12 krajach świata, przy czym większa część naszych sióstr przebywa na terenie Polski i Stanów Zjednoczonych. Na pewno wezwaniem dzisiaj przed Nazaretem jest po prostu nasz charyzmat. To jest charyzmat skierowany ku rodzinie, a więc troska o moralną stronę życia rodziny, o rozwój rodziny, a jest to wyzwanie dzisiaj dla całego świata aktualne i myślę, że w tym sensie jest to wyzwanie, które także płynie do nas, do Nazaretanek na całym świecie. Ogólnie jest blisko 1400 sióstr Nazaretanek. Najwięcej naszych powołań jest na terenie Polski, także na Filipinach, trochę w Białorusi, w Stanach Zjednoczonych. Trudno jeszcze mówić o planie konkretnym, natomiast na pewno jest patrzenie także w przyszłość Kościoła, gdzie Kościół jest bardzo żywotny i myślę, że dla naszego zgromadzenia pojawia się nowe wezwanie. Być może będzie to wezwanie pod imieniem Wietnam, może to będzie wezwanie pod imieniem Afryka. Nie potrafię odpowiedzieć jeszcze dokładnie, ale te wezwania przychodzą.
Nowa przełożona generalna Nazaretanek ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była nauczycielką języka angielskiego i tłumaczką. Kierowała też domem dziecka i pracowała w Caritas. Przez ostatnie lata była generalną koordynatorką Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
3 sierpnia nastąpi przeniesienie krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego, upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Zostanie on umieszczony w kościele akademickim pod wezwaniem świętej Anny na krakowskim przedmieściu. Postanowiono tak podczas dzisiejszego spotkania przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i Związków Harcerskich. Jak powiedział ksiądz Rafał Markowski, rzecznik Kurii Archidiecezji Warszawskiej, krzyż niesiony będzie w warszawskiej pielgrzymce akademickiej na Jasną Górę.
Zdecydowaliśmy się na tę datę, dlatego że to jest bezpośrednia bliskość pielgrzymki. Wiadomo, że będą trwały przygotowania do pielgrzymki i w tej atmosferze przygotowań krzyż zostanie przeniesiony do kościoła świętej Anny i stamtąd powędruje w pielgrzymce. Przyjęliśmy dość odległy ten czas, bo to prawie 2 tygodnie. Po pierwsze, dlatego żeby ta informacja dotarła do wszystkich, była bardzo jasna, czytelna, wraz z tą informacją, żeby poszło zaproszenie do różnych środowisk i różnych ludzi. I wreszcie, żeby był czas na dokładne opracowanie formuły przeniesienia tego krzyża do kościoła świętej Anny.
Przeniesienie krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego do kościoła pod wezwaniem świętej Anny rozpocznie się od uroczystej procesji, po której w kościele sprawowana będzie msza święta w intencji ofiar katastrofy oraz w intencji ojczyzny. W Szczecinie trwa jarmark Jakubowy, w ramach którego na placu wokół katedry i przyległych ulicach prawie 100 wystawców z Polski i zagranicy prezentuje wyroby regionalne. Jarmark jest połączeniem promocji Szczecina, katedry, a także odpustu parafialnego, bowiem w niedzielę przypada uroczystość świętego Jakuba. W programie są również wydarzenia kulturalne. Kulminacja jarmarku to niedzielny korowód Jakubowy ulicami Szczecina. Zaraz po nim msza święta odpustowa w szczecińskiej katedrze, którą sprawował będzie biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.
Z przyjemnością. Pod takim hasłem trwają w Świętej Lipce jezuickie Dni Młodzieży. W organizowanym już po raz 11 spotkaniu obok Polaków uczestniczą studenci z Białorusi. Zlot organizowany jest przy Maryjnym Sanktuarium leżącym na pograniczu Warmii i Mazur. Opowieściom o świętolipskich przyjemnościach przysłuchiwała się Agnieszka Trzeciakiewicz.
Z przyjemnością, czyli na jakie sposoby studenci poznawali przyjemność?
Na wiele różnych sposobów. Ojciec Marek Janowski,
dyrektor jezuickich Dni Młodzieży.
Przyjemność rzeczywiście jako pewne doświadczenie, które towarzyszy czynieniu dobra.
Ojciec Marcin Grys, odpowiedzialny za warsztaty. Zgodnie z hasłem JDM, oczywiście furorę zrobił warsztat masażu. Uczą się masować i sami są masowani. Przyjechała do nas firma, która prowadzi warsztat wikingów i rycerzy, a również warsztaty łucznicze.
Trzeba być w pogotowiu, że tak powiem, ciągle, bo studenci potrzebują duszpasterzy, mają dużo pomysłów, dzwonią, przychodzą, pytają. Fascynacja tym miejscem jest duża. Sanktuarium tutaj świętolipskie, Matki Bożej Świętolipskiej jest szczególne dla nas jezuitów i także szczególne dla uczestników JDM-ów. I zawsze na początku jezuickich Dni Młodzieży Maryi powierzamy ten czas naszego pobytu tutaj i już zapraszamy na 12 jezuickie Dni Młodzieży w przyszłym roku. Temat to jeszcze tajemnica i na tą tajemnicę się otwórzmy i czekajmy.
Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce zakończą się w niedzielę.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.